Witam Państwa, jest czwartek, 6 lutego, minęła godzina 18, ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Czy koronawirus powstał w laboratorium? Do 28 tysięcy osób wzrosła oficjalna liczba zakażonych koronawirusem. W wyniku choroby zmarło według oficjalnych danych już 565 osób. Amerykański ekspert cytowany przez agencję Reutera uważa, że dane co do zachorowań są fałszowane. Amesh Adalia, ekspert do spraw pandemii z Centrum Bezpieczeństwa Zdrowia Johna Hopkinsa w Baltimore, zauważył, że w mieście Wuhan, które jest epicentrum choroby, umiera 1 na 23 zakażone osoby. W całych Chinach jest to 1 na 50 osób, a na świecie jest to 1 osoba na 114. Ekspert uważa, że przyczyną wyższej śmiertelności w Wuhan jest to, że nie wszystkie przypadki choroby w mieście i całej prowincji Hubei są zgłaszane. Według naukowca śmiertelność w wyniku zarażenia wirusem jest niższa niż 1%. Z tego powodu według dzisiejszych danych przy 565 ofiarach śmiertelnych liczba osób zarażonych powinna wynosić około 56 tysięcy, czyli dwa razy więcej niż oficjalne dane. Serwis Taiwan News zwraca uwagę na dane, jakie pojawiły się w serwisie chińskiej korporacji informatycznej Tencent, która zajmuje się m.in. analizą danych statystycznych. W sobotę na stronie internetowej, na której Tencent publikuje statystyki dotyczące epidemii, pojawiła się liczba zarażonych wynosząca 154 023, natomiast liczbę zgonów podano jako 24 589. Po chwili liczby zmieniono na oficjalne rządowe dane. Internauci zwrócili uwagę, że podobna sytuacja powtórzyła się kilkakrotnie. Chiński minister zdrowia Ma Xiaowei oznajmił w środę, że koronawirus uległ mutacji. Xiaowei ujawnił, że posiada wyniki badań, które wskazują, że wirus obecnie wywołuje groźniejsze skutki oraz że jest łatwiej się nim zarazić. Wśród zachodnich ekspertów rozpowszechnia się podejrzenie, że wirus mógł zostać stworzony w laboratorium wirusologicznym w Wuhan. Mówiła o tym nasza korespondentka na Tajwanie, Hanna Shen, w pierwszym odcinku swojego wideobloga.
Podejrzenie padło na jedyny w Chinach, akurat znajdujący się w Wuhan, jedyne w Chinach, laboratorium BSL-4, czyli czwartej klasy bezpieczeństwa, najwyższego stopnia bezpieczeństwa biologicznego. To są takie laboratoria, które zajmują się takimi badaniami nad najbardziej niebezpiecznymi wirusami. Motorem, pomocnikiem w promowaniu tej idei, że właśnie takie laboratorium może powstać w Chinach, był były premier Francji Jean-Pierre Raffarin. Francuski wywiad ostrzegał, że Francja w ten sposób przekaże Chińczykom technologię, która w przyszłości może być wykorzystywana przeciwko Francji. Raffarin jednak postawił na swoim to laboratorium powstało, a sam ten francuski polityk zaczął robić karierę w Chinach, znalazł się w zarządach wielu ważnych chińskich firm. W lutym 2017 roku w prestiżowym czasopiśmie Nature był artykuł poświęcony właśnie temu laboratorium w Chinach i wstawiano tam duży znak zapytania, czy rzeczywiście mogą być zachowane w tym laboratorium standardy bezpieczeństwa.
Więcej o epidemii koronawirusa już za chwilę w dogrywce Idź Pod Prąd. Czy będzie nowy podatek od mięsa? Wczoraj w Parlamencie Europejskim odbyła się dyskusja na temat propozycji wprowadzenia podatku od mięsa. Raport w tej sprawie przygotowała koalicja TAPP, czyli Prawdziwa Cena Białka Zwierzęcego. Organizacja postuluje wprowadzenie od 2022 roku dodatkowej opłaty na sprzedawane mięsa we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Pieniądze miałyby zostać przekazane na inwestycje w ekologiczne hodowle i uprawy. Według raportu dochody z tytułu nowego podatku mogłyby wynieść ponad 32 miliardy euro rocznie. Według propozycji TAPP do 2030 roku cena wołowiny miałaby wzrosnąć o 20 zł za kilogram, wieprzowiny o 15, a kurczaka o ponad 7 zł za kilogram. Współorganizatorką debaty jest Sylwia Spurek, europosłanka partii Wiosna. Ta inicjatywa zakłada zmiany w rolnictwie, przemyśle spożywczym, ale także w działaniu Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej oraz krajowych parlamentów i rządów. Produkcja zwierzęca jest zagrożeniem dla klimatu, przyczyną poważnych chorób u ludzi i cierpienia zwierząt. Czas z tym skończyć, pisała Spurek na Twitterze. I dodała, ta inicjatywa pozwoli zmniejszyć popyt na mięso i wydatki na opiekę zdrowotną. Dodatkowe środki można przeznaczyć na zamykanie kopalń, rozwój nowych zielonych technologii, czy wreszcie wsparcie rolników i przemysłu spożywczego w przechodzeniu do produkcji roślinnej. Dariusz Goszczyński, dyrektor generalny Krajowej Rady Drobiarstwa Izby Gospodarczej, stwierdził w rozmowie z portalem portalspożywczy.pl, że pomysł podatku od mięsa ma wyłącznie wymiar ideologiczny. Produkcja mięsa stanowi tylko niewielką część ogólnej produkcji żywnościowej, a całe rolnictwo generuje wedle danych Parlamentu Europejskiego 8,72% wszystkich gazów cieplarnianych, podczas gdy sektor produkcji energii generuje ponad 80% gazów, z czego ponad 1/3 to transport. Sądzę, że rozważanie podatku, w którym cena drobiu wzrosłaby na przykład trzykrotnie, nie wydaje się racjonalne ani z finansowego, ani z biznesowego punktu widzenia, powiedział Goszczyński. Z kolei prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego Jacek Zarzecki ocenia, że w całej sprawie chodzi nie o ekologię, lecz o pieniądze. W skład tej organizacji wchodzą głównie zrzeszenia promujące wegetarianizm. Za ruchami wege stoją często firmy, które zarabiają miliardy euro na swoich produktach, a wprowadzenie takiego ograniczenia dla produktów mięsnych jeszcze bardziej ułatwiłoby im działanie. Zresztą zwolennicy tego podatku, w tym eurodeputowana Spurek, nie ukrywają, że celem jest doprowadzenie do takich regulacji, żeby hodowla zwierząt stała się nieopłacalna.
Ludzie zaczynają widzieć, dokąd to zmierza. Tylko czy teraz da się już tę rozpędzoną machinę zatrzymać w biegu? Czy te głosy tych hodowców i przedstawicieli rolników, kiedy wcześniej chcieliście wejście do Unii, a myśmy mówili, jak się wejdzie do Unii, oni wam dadzą dopłaty, ale zabiorą wolność. A teraz chcą zabrać życie waszym stadom. Podstawowe źródła białka dla człowieka mają zostać zniszczone. Mają zostać zniszczone. Zarówno hodowla bydła, jak i hodowla trzody chlewnej ma totalnie zostać zlikwidowana na terenie Polski. Czym to się skończy? To musi się skończyć głodem. To musi się skończyć kiedyś głodem. Bo najpierw no to będzie taniocha gdzieś z innych stron świata, nie? Eksport.
No potem przywalą cła po jakimś czasie.
Ale wystarczy albo jakiś kataklizm, nie? Albo przestanie się opłacać przewożenie z jakiegoś powodu. Albo tamtym powiedzą, no to może, jak my jesteśmy już monopolistami, to pójdzie cena w górę.
Prokurator generalny zapowiada kasację łagodnego wyroku zabójcy dziecka. Sąd apelacyjny w Łodzi zmniejszył z 25 do 15 lat więzienia wyrok dla Steve'a V., który zgwałcił i śmiertelnie pobił 3-letniego chłopca. Sędzia Krzysztof Eichstadt uzasadniał, że wymierzona wcześniej kara 25 lat była karą rażąco niewspółmiernie surową. Uznaliśmy, że nie ma podstaw, żeby przyjąć, że oskarżony dopuścił się zbrodni zabójstwa, czy to z zamiarem bezpośrednim, żeby chciał je dokonać, lub zamiarem ewentualnym. Jeśli ktoś chce dokonać zabójstwa lub godzi się z tym faktem, nie zachowuje się jak oskarżony, nie powiadamia matki dziecka, nie asystuje jej przy udzielaniu pomocy. Mamy też do czynienia z jednym ciosem. Gdyby tych uderzeń w głowę było więcej, wtedy mogliśmy rozważać, że mamy do czynienia z zabójstwem z zamiarem ewentualnym. Przestępstwo, jakiego dopuścił się oskarżony, zasługuje na bardzo duże potępienie, ale można sobie wyobrazić przestępstwo popełnione w sposób o wiele bardziej brutalny i dla takich przestępstw zastrzeżone są kary szczególne, uzasadniał sąd. Prokurator generalny Zbigniew Ziobro zapowiedział złożenie kasacji do Sądu Najwyższego. Dziś w Polskim Radiu mówił: to szokujące. Czas na to, aby podawać nazwiska sędziów, ponieważ to jest władza, i czas, aby wzięła odpowiedzialność za swoje decyzje. Ten wyrok jest skandaliczny. Nie ma możliwości odwołać sędziego, który wydaje tak skandaliczne wyroki. Są oni niezależni, ale jako minister sprawiedliwości, prokurator generalny, mamy możliwość kasacji do Sądu Najwyższego i z całą pewnością taka kasacja wpłynie. Zachowania sędziów odbiegają od elementarnej wrażliwości, społecznego poczucia ogromnej większości Polaków. Tadeusz Kościński może przestać być ministrem finansów. Znany z chęci wycofywania gotówki minister został polskim kandydatem na prezesa Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Kościński stwierdził, że kandydatura ministra finansów na to stanowisko jest przyjętą praktyką. Zapewniam, że kandydowanie nie będzie mi przeszkadzało w wykonywaniu obowiązków ministra finansów. Dalsze udoskonalenia prawa systemu podatkowego i administracji, tak by odpowiadały wyzwaniom współczesnego świata oraz uważne słuchanie obywateli, to dla mnie priorytet, powiedział minister finansów. Koniec impeachmentu prezydenta Stanów Zjednoczonych. Donald Trump uniewinniony. Senat Stanów Zjednoczonych odrzucił obydwa artykuły impeachmentu Donalda Trumpa, w których stawiano mu zarzuty nadużycia władzy i utrudniania pracy Kongresu. Aby usunąć Trumpa ze stanowiska, 2/3 senatorów musiałoby zagłosować za przyjęciem artykułów oskarżających. W 100-osobowym Senacie 52 senatorów zagłosowało przeciw przyjęciu artykułu o nadużyciu władzy, a 53 przeciw artykułowi o utrudnianiu pracy Kongresu. Jedynym politykiem republikanów, który zagłosował za usunięciem Trumpa, był Mitt Romney. Głosowanie zakończyło rozpoczęte przez polityków Partii Demokratycznej trwające od miesięcy postępowanie impeachmentu. Impeachment jest procedurą postawienia urzędnika rządowego w stan oskarżenia. Polega na powołaniu komisji parlamentarnej, która bada sprawę, po czym parlament głosuje, czy pozbawić urzędnika stanowiska i immunitetu i postawić go przed sądem. Stany Zjednoczone chcą stworzyć własną infrastrukturę 5G. Doradca do spraw ekonomicznych Białego Domu, Larry Kudlow, powiedział w wywiadzie dla Wall Street Journal, że Stany Zjednoczone chcą stworzyć infrastrukturę technologii 5G w oparciu o amerykańskie firmy. Cel, do którego zmierzamy, to posiadanie w USA architektury i infrastruktury technologii 5G w pełni tworzonej przez amerykańskie firmy. Możemy tu także włączyć Nokia i Ericssona ze względu na ich dużą obecność w naszym kraju, powiedział Kudlow dziennikowi. Doradca wskazał, że udział w projekcie zapowiedziały już firmy Dell, Microsoft i AT&T. Dziennik wskazał, że koncerny musiałyby ustalić jednolity standard inżynieryjny dla oprogramowania 5G. Pozwoliłoby to firmom na uruchomienie tego samego kodu na urządzeniach od każdego dostawcy. Kudlow nie podał dokładnego harmonogramu działań, ale dziennik Wall Street Journal, powołując się na anonimowe źródła, podał, że system może zostać uruchomiony w ciągu 18 miesięcy. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 13:00, a teraz zapraszam na dogrywkę Idź Pod Prąd.
Tymoteusz Chojecki, zapraszam na program Idź Pod Prąd, dogrywka. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki, witam.
Witam Ciebie i Państwa ponownie.
I za chwilę zaprosimy Państwa na vlog redaktor Hanny Shen pod tytułem Koronawirus, czy powstał w chińskim laboratorium? Jak minister Sasin odleciał, a Onet pomagał komunistycznej partii Chin? Także o to już za chwilę. Nowy projekt telewizji Idź Pod Prąd, vlogi Polek mieszkających za granicą. Dzisiaj prezentujemy Wam vloga redaktor Hanny Shen, ale zanim ten vlog, porozmawiamy krótko o tym, jak prokuratura lubelska jednak umie zajmować się hejtem w internecie, jak do Stanów dzwoni tam
Kryla, przez sprawców.
Do Watykanu może też zadzwoni, nie wiem. I potem odpowiemy Wam na Wasze pytania z godziny 13, a potem vlog redaktor Hanny Shen. To, o czym zaczęliśmy mówić, Kurier Lubelski podał, że prokuratura występuje o pomoc międzynarodową w śledztwie nie smoleńskim, tylko w śledztwie dotyczącym hejterskich wpisów pod adresem prezydenta Lublina. Czyli jednak umieją, patrz, pod pomoc międzynarodową występować. W 2010 jakoś nie umieją.
Jak trzeba, to
chodzi
umieją
o groźby i sugestie na temat przyjęcia łapówki. Wniosek do USA o międzynarodową pomoc prawną został już skierowany za pośrednictwem prokuratorii generalnej, ale wrócił do uzupełnienia. Chodzi o kwestie czysto formalne, techniczne. Wniosek jest wysyłany. Chodzi o wpisy umieszczane na Facebooku. Lubelscy śledczy muszą prosić stronę amerykańską o pomoc. Chodzi o ustalenie numerów komputerów, z których były zamieszczane komentarze. Tłumaczy prokurator warszawski. Prokuraturę, znaczy tą sprawę prowadzi prokuratura rejonowa Lublin Północ. Czyli to jest to prokuratura, która też nasze sprawy umarzała. Wcześniej też o hejt.
Chyba
o
sześć, czy jakoś, tak?
Senator Bury, wczorajśmy o tym mówili, dostał list w tej sprawie, stwierdził, że przeprowadzona przeze mnie interwencja senatorska nie wykazałaby, jakakolwiek sprawa była prowadzona w sposób niewłaściwy. Zostały mi przedstawione niezbędne informacje, które wyraźnie wskazują, że nie doszło do naruszeń przy prowadzonych postępowaniach. Organy ścigania zapewniły mnie, że w sposób rzetelny dokładają wszelkich starań, by pomóc pokrzywdzonym obywatelom.
No, wiele tutaj jest wątków.
Pokrzywdzonym obywatelem jest prezydent Żuk, to do Stanów Zjednoczonych?
Tak, a nie, no to przecież...
A jak Kościół Nowego Przymierza, to
przecież są równi i równiejsi. No i senator Bury też o tym doskonale wie, tylko tak udaje, że tu jest demokracja, że wszyscy są obywatelami z równymi prawami, że prokuratura działa, że sąd jest ślepy i rozstrzega sprawiedliwie. Wszystko to widać, że kpina. W tej sprawie widzicie Państwo, jak w soczewce. 6 spraw, ta sama prokuratura, kiedy były groźby pozbawienia życia mnie, mojej rodziny, czy członków naszej redakcji, bądź Kościoła, no to albo nikła, czy tam niewielka szkodliwość społeczna, albo niewykrycie sprawców. 6 umorzeń przez prokuraturę, właśnie ta. A kiedy takie podobne jakieś groźby, bo tu nie są nawet powiedziane, no to, że ktoś pisze o korupcji do prezydenta jakiegoś miasta, no to chyba we wszystkich miastach w Polsce takich spraw jest wiele, czy takich podejrzeń, czy przecież no to jest władza, trzeba władzy patrzeć na ręce. To jest oczywiste, że ogromna pokusa także dla prezydenta Żuka, jak i innych prezydentów jest, żeby wykorzystywać swoje stanowisko do jakiegoś wzbogacenia się osobistego. No i zobaczcie, któryś z internautów napisał jakąś informację czy sugestię, że prezydent Żuk bierze jakieś łapówki i już ma proces, znaczy jeszcze nie ma procesu, ale jest śledztwo z międzynarodowym już udziałem. Jakie groźby tam były, to w ogóle artykuł nie mówi, ale no, nie pisze, że to były groźby pozbawienia życia czy coś, no jakoś tak jakby były
hejt.
Jakiś hejt, no to tego hejtu to każdego dnia to mamy. Ale w naszej redakcji, wiecie, zobaczcie na Twittera czy gdzieś tam to...
Też taka refleksja, zobacz jakim my państwem z dykty jesteśmy, że w sprawie jakiegoś hejtu to musimy do Stanów pisać, dzwonić. To nie jest sprawa jakichś, nie wiem, karteli narkotykowych, którzy działają na terenie Polski, że my musimy tu pomoc FBI czy jakichś innych tajnych służb do rozbicia siatki szpiegowskiej, nie, czy no jakiejś narkotykowej, tylko hejt tam na Facebooku i Polska
i
prokuratura
bezradni,
już musi
są
do
bezradni,
Stanów
nie?
Zjednoczonych, żeby no IP im tam sprawdzili, tak?
No to jest nie tylko tutaj, to jest dowód na państwo teoretyczne i absolutnie nie związane z jakąkolwiek uczciwością, bo zobaczcie, że senator Bury rzekomo jest z tej opcji politycznej platformerskiej, czy tam jakaś koalicja obywatelska, nie, bo oni tam zmieniają te skarpety, przepraszam, nazwy co jakiś czas i trudno się w tym połapać, ale niby jest wrogiem PiSu, nie? Znaczy w kontrze do PiSu, no nie? Tak. A zobaczcie, jak laurkę wystawił prokuraturze lubelskiej, która podlega rządowi PiS. Konkretnie ministrowi Ziobrze podlega ta prokuratura, czyli niby jest wrogą w tym sensie walki politycznej instytucją czy częścią sceny politycznej. A zobaczcie, jak senator z Platformy, powiedzmy, on tam z Nowoczesnej bardziej, no ale z tej antypisowskiej sceny, jak wychwala pisowską prokuraturę. I zobaczcie, jak pisowska prokuratura bardzo, że tak powiem, z wielką taką gorliwością broni prezydenta, który pochodzi właśnie z tej opcji platformerskiej. Ktoś by pomyślał, a no to patrz, to jest sprawiedliwość, jest taka bezstronność. Tylko kiedy chodzi o Kościół Nowego Przymierza, kiedy chodzi o pastora Chojeckiego, no to już tej sprawiedliwości nie ma. Czyli drugie wytłumaczenie, że nie, że tu jest sprawiedliwość i oni się o wszystkich tak równo, doskonale troszczą, bo wobec nas groźby to są wszystkie umarzane, a wobec prezydenta to już i Stany Zjednoczone prezydenta Żuka mają się wypowiadać, tylko że prawdopodobnie mamy do czynienia z układem lubelskim, gdzie ręka rękę PiS, PO pięknie myją. Pokazywaliśmy już senatora Burego, wtedy jeszcze takiego biznesmena, który wchodził w układy tu polityczne Lublina, jak dawał kasę pisowskiemu prezydentowi na obchody wejścia do Unii Europejskiej. No to widzieliśmy, był sponsorem tych uroczystości. Także widać, że układ lubelski, czy to Platforma, czy PSL, czy PiS, po prostu sami swoi, że tak powiem, strzegą swoich interesów. A i, że tak powiem, konta osobiste też nie maleją, no tak powiem. a jeśli chodzi o sprawiedliwość dla zwykłego człowieka, no to zapomnij. I podejrzewam, że to nie jest tylko układ lubelski, tylko w każdym mieście i wiosce Polski podobny układ jest.
Przypominam, że za chwilę zobaczycie vlog redaktor Hanny Szen o koronawirusie, który już teraz słyszeliśmy, że się zmutował, już jest bardziej agresywny, że nie jest też to żaden wirus naturalny, tylko pani redaktor zadaje pytanie, czy powstał w chińskim laboratorium. O tym za chwilę. Jeszcze pytania z godziny 13. TDS. Pamięta ktoś słowa polędwica, no i schab nie smakują tak jak szczaw. Odnośnie tych podatków może to będzie lepiej, no, taka, będzie
taka jest, że tak powiem, że tak, no, tendencja ludzi zamknąć w jakiejś kontroli. To już Chińczycy robią, właśnie ten system punktów. Nie? Niemcy zrobili system drutów kolczastych, wieżyczek strażniczych, Auschwitz, obozy koncentracyjne. No i teraz ich potomkowie, przeróżni naziści, komuniści, nie wiadomo co, lewactwo globalne, próbuje nas w jakimś takim niewidzialnym, elektronicznym świecie zamknąć. Coś na kształt filmu Matrix. To jest, myślę, bardzo, bardzo prorocza analogia pokazana w filmie braci Wachowskich. Teraz już nie wiem, czy sióstr, bo oni się tam jakoś tam pozmieniali, ale te filmy powstały, szczególnie jedynka.
Wacho i tam gwiazdka.
No
tak,
jakoś tak.
Mówiła ich.
W czasie twojego wczesnego dzieciństwa, zdaje się, nie? Powstawały te filmy.
Nie, no to już tam gdzieś lata 2000 na początku, tak?
No to...
To ja już miałem 14 lat gdzieś, powiedzmy. To, no to już to... gimnazjum jakieś. To już nie takie wczesne dzieciństwo.
Późne dzieciństwo. No niech tam będzie.
Edek z Fabryki Kredek. Dziś w Trójce debata na temat hodowli zwierząt w Polsce. Niektórzy to nawet by zakazali całkowicie hodowli zwierząt. Niektórzy powinni mieć zakaz wypowiadania się w mediach.
Ja bym po prostu zamknął największy chlew w Polsce. Czy na wiejskiej.
Piotr Styczeń. Dziś lekarz mówił mi, że nie ma co się obawiać tego wirusa, więcej na grypę umiera. Ech, a sprzątaczki co godzinę dezynfekują klamki i sanitariaty. Zadowolone, że takie wytyczne.
Tak, zapewne wszelaka ta władza nie mówi nam o prawdziwym zagrożeniu. O tym będzie mówić więcej Hania zaraz na swoim vlogu, a jutro na żywo, jak Bóg da, u nas w programie. Ale dzisiaj, no, świat obiegła wiadomość, że ogromnie zaniżone są chińskie komunistyczne statystyki, że prawdopodobnie to są już naprawdę tysiące zabitych, na co by wskazywały te niewydolności służb w Wuhan i w okolicach.
Dzisiaj była informacja, że 24 tysiące tam z hakiem tak, osób nie żyje,
byliśmy,
a 150 tysięcy.
Byliśmy zdziwieni w tym właśnie, że te krematoria miejscowe już nie wyrabiają, żeby palić ludzi. Nie? To muszą być naprawdę jakieś większe ilości niż 400 osób w ciągu 2 miesięcy. No bo to by dały radę, podejrzewam, tak. Przecież to duże miasto i tak dalej.
Także tam umiera przecież tyle ludzi.
Także prawdopodobnie ten wirus nie tylko rozprzestrzenia się gwałtownie, ale też jest śmiertelny. Polacy nie zamknęli granic, no, władza warszawska nie zamknęła granic. Mówiliśmy o takich...
Ledwo loty zamknęli przecież.
Mówiliśmy o takich skandalach, że wręcz na targi chińskie firmy są sprowadzane, a kilometrowy pociąg właśnie jedzie do Polski z tym koronawirusem. No tu w Lublinie się pojawiło dzisiaj podejrzenie, zgłosił się do szpitala na Staszica pacjent, który ma objawy wskazujące, że może mieć tego wirusa. Także naprawdę sytuacja jest dla Polski bardzo niebezpieczna, a władze warszawskie praktycznie tylko zawiesiły loty. Nie?
I to z tego, co tam, to trzeba sprawdzić, możecie też państwo sprawdzić, LOT zawiesił loty,
tak,
a China Air lata dalej do Warszawy.
Ciągle przywożą wirusa.
Radek Rak do nas. Chcecie kiedyś zrobić program o rolnictwie? Macie do mnie kontakt, powiem, co, kto i co dręczy rolnictwo. W skrócie, sami się wykańczamy. I jeszcze potem pan Radek rozwinął swoją myśl. Po pierwsze, my Polacy sami jesteśmy sobie winni upadku rolnictwa, górnictwa i tak dalej. Ludzie są zawistni, jak ktoś ciężką pracą coś osiągnie, to zaraz sąsiedzi nasyłają kontrolę i tak dalej. Po drugie, polskie firmy oszukują rolników jak tylko się da. Od kiedy zacząłem współpracować z firmą francuską, wszystkie problemy, które miałem z Polakami, się skończyły. Polskość I po trzecie, ostatnie. W tej grupie tak zwanej biblijnej, do której czasem chodzę, choć nie wiem, jak długo tam wytrzymam, większości ludzi wieś śmierdzi i nie daliby budować kurników, obór itd.
No, bardzo dziękuję za ten...
Od razu powiem, że to nie jest nasza grupa biblijna. Też,
tak,
nie?
Tak, to jest katolicka grupa, z tego co wiem. Radek jest naszym częstym komentatorem. To jest katolicka jakaś grupa biblijna przy parafii, ale dziękuję za te trzy punkty. Oczywiście jesteśmy otwarci na taką współpracę i przedstawienie szerzej, także z pańskiej perspektywy, czy twojej perspektywy, bo chyba już tak sobie na ty mówimy w ramach tego środowiska Idź Pod Prąd. Także wybierzmy jakiś sensowny termin i połączenie i bardzo chętnie poświęcimy cały program zagadnieniu rolnictwa właśnie z perspektywy działającego czynnie rolnika, ale te trzy punkty myślę, że są bardzo ważne. To zawiść, czyli brak takiego poczucia, że twój sukces to jest jednocześnie mój sukces. Rzeczywiście mówiłem o takim zatomizowaniu, rozbiciu polskiego społeczeństwa i dzisiaj Polak Polakowi wilkiem albo oszustem. Często, szczególnie ci z was, którzy są za granicą, mówili, że zostali oszukani nie przez nie wiadomo kogo, tam jakichś egzotycznych przybyszów, tylko przez swoich rodaków zwykle. Czy okradzeni, czy gdzieś wykorzystani w pracy, czy gdzieś tam naciągnięci na jakieś niepotrzebne wydatki. No różne takie rzeczy zawsze słyszymy od naszych rodaków za granicą. Także na takich tych rannych audycjach dwuminutowych pomyśl dziś od czasu do czasu taką listę cech charakteru, które Amerykanie opracowali, jeśli chodzi o powodzenie w pracy. I bardzo wiele tych cech charakteru, to jest taki character first, to jest cała taka instytucja, która zajmuje się taką właśnie budową moralnego społeczeństwa, który jest w stanie ze sobą właściwie współpracować. Nie? Bo zobaczcie, na czym polegał sukces husarii na przykład. Nie na indywidualnym popisie jakiegoś jednego wirtuoza szabli, tam łuku czy lancy, czy nie wiadomo czego tam jeszcze, nie? Tylko na formacji, która uderzała wielością końskich, można powiedzieć, tych napierśników, tych kopii. Długich kopii, później rapierów, szabel i zdyscyplinowany szereg, który, znaczy no, szereg, tu linia koni, nie? Linia jeźdźców, która uderzała razem, potrafiła zwrotów dokonywać razem, czyli no, totalna współpraca, teamwork, jak to mówimy. To właśnie husaria nie jest symbolem tylko bohaterstwa, zwycięstwa i potęgi, ale jest właśnie symbolem umiejętności w dawnych wiekach Polaków do pracy zespołowej, ramię przy ramieniu. Nie chodzi o to, żebym ja się, czy ty, żebyś się wykazał, ale my, żebyśmy razem wygrali. To donosy, zawiść, podsyrywanie, to jest dzisiejsza, a zaczęło się to, można powiedzieć, od tych czasów szczególnie kontrreformacyjnych, które opisuje się taką triadą, nie? Łacina, dziecina, pierzyna, czy odwrotnie, łacina, pierzyna, dziecina, nie pamiętam tej kolejności, ale to jest katolickie wychowanie, właśnie to jest łacina, czyli dla takich, to jest pseudowychowanie, to jest jak dzisiaj publiczna szkoła. Człowiek skończy i myśli, że coś wie, jak guzik wie. Nie? Jest głupkiem, ale można powiedzieć, z papierem. Nie? Dziecina, czyli że kompletne takie oderwanie od realiów, ogłupienie przez te właśnie katolickie zakony polskiej szlachty, no i potem luksus i wygoda. Zamiast sprawy państwowe, to luksus i wygoda. No i to zrodziło biedę, a bieda rodzi to, że jeden drugiemu jeszcze bardziej chce, że tak powiem, stołek spod nóg wyciągnąć i donosi i tak dalej. Także jeśli nie zbudujemy społeczeństwa opartego na wartościach biblijnych i nie zobaczymy, jaka jest korzyść z działania razem w jednym szeregu, to dalej te rzeczy będą się eskalować. Oszustwo to jest dość oczywiste. Tu miałem taką z naszym Polonusem, który nam tu przyjechał pomóc na parę dni, taką rozmowę, kiedy porównał sytuację w budownictwie w Polsce i za granicą. Mówi, od razu polska firma przyjeżdża i pracownik od razu już kombinuje, jak tu swojego szefa oszukać, coś na boku dostać i tak dalej. Mówi, ja pracuję w tej samej branży, czy pracowałem tam parę lat. Ani razu mi tam do głowy nawet nie przyszło, żeby pomyśleć o wzięciu jakiejś łapówki. A Polak przyjeżdża na plac budowy i od razu już, no to mruga okiem i już będzie, że się dogadamy, nie? On oddycha jak powietrzem złodziejstwem, nie? No i ta grupa tych takich pseudomieszczuchów, nie? To takie... To w latach 70. chyba, jak właśnie te gierkowskie, wiecie, domy, bloki murowane i tak wszystko, tak się zaczęło dziać. Wtedy się zaczęła taka pogarda dla wsi, nie? Może była i wcześniej, ale to jest bardzo szkaradna cecha. Każdy z nas ma wiejskie pochodzenie w Polsce. Ileż było tego mieszczaństwa?
No Żydzi.
Może, a tak to praktycznie każdy etniczny Polak to pochodzi ze wsi, nie? Ja ze wsi pochodzę, ty ze wsi pochodzisz, no. Czyli nasi tam pradziadkowie chodzili po kostki czy po kolana w gnoju na swoim podwórku i to się budowała siła Polski tam. W tych już jak nie zabrakło dworów, bo powstania kolejne wyniszczyły szlachtę, no to gdzie się pozytywiści szukać odstoi dla polskości przenieśli? Pod strzechy. Tam się zrodziła ta Polska dwudziestolecia międzywojennego, nie? Tam do dzisiaj jeszcze można znaleźć ostoją polskości. Także gardzenie wsią jest ohydną cechą takich, no, wsioków. Bo to nie są prawdziwi mieszczanie. Bo prawdziwi mieszczanie, no to cały czas, że tak powiem, pamiętają, że jajka i mięso to ze wsi przyjeżdżają. W mieście nie robią tego, nie? I szanują te dostawy i szanują ludzi, którzy produkują te płody rolne. A takie wsiochy ja to nazywam, czyli ludzie, którzy nie są dumni ze swojego prawdziwego pochodzenia, nie? I próbują na siłę pokazać, że oni tu jacyś inni lepsi są. To oni właśnie, im śmierdzi gnój, a nie zwykłym Polakom. Także to jest taki narybek komuny, tego socjalizmu gierkowskiego, że taki awans społeczny i już na wsi śmierdzi.
Także jeszcze raz do pana Radka prosimy o kontakt w sprawie programu rolnictwie. Bardzo chętnie coś takiego nakręcimy. A my się z państwem już żegnamy. Zapraszamy teraz na vlog redaktor Hanny Shen. Koronawirus, czy powstał w chińskim laboratorium oraz jak minister Sasin odleciał, a Onet pomagał komunistycznej partii Chin. My się z państwem żegnamy, dziękujemy i do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Dzień dobry, witam państwa. Pierwszy raz na moim vlogu, pierwszy wpis i nie miałam problemu z wybraniem tematu, chyba najważniejszy w tej chwili. Temat na świecie, koronawirus. Patrzę na dzisiejsze dane. Liczba zachorowań na całym świecie to 24 622 przypadki. Przypadki śmiertelne 493, wyleczone przypadki to 990. To jest dobra wiadomość, jeżeli można w ogóle tak mówić w przypadku tego wirusa. Znaczy mamy więcej wyleczonych przypadków niż przypadków śmiertelnych i ogólnie śmiertelność jest niska jak na taki wirus. 2% no to niewiele w porównaniu z tym, co mieliśmy wcześniej. SARS w 2003 w Chinach to była śmiertelność 10%. W 2012 blisko wschodni zespół oddechowy MERS to było 34%. Także te 2% to jest jeszcze niedużo. Ale widzimy no, w taki duży wzrost przypadków zachorowań, chociażby wczoraj, z przedwczoraj na wczoraj prawie 4 tysiące nowych przypadków. To jest dość niepokojące. W przypadku wirusów istotnym jest tak zwany number R0, RO, jak niektórzy mówią, czyli wskaźnik reprodukcji wirusa. Jest to liczba, która mówi nam, jak wiele jedna osoba zakażonych może zakazić innych. W przypadku SARS-a to było 2,5, to znaczy jedna osoba mogła zarazić od 2 do około 2,5 czy 3 osób. W przypadku wirusa z Wuhan to jest między 3 a 4, czyli jedna osoba może zarazić od 3 do 4. Jest to więcej niż SARS, ale jeszcze nie jest to powyżej 5, gdzie już można by się było bardzo mocno zacząć niepokoić. To są te liczby oficjalne. One oczywiście, no, trzeba na nie patrzeć z przymrużeniem oka. Wszystkie te dane, które podaje Partia Komunistyczna, są raczej zaniżone, na pewno nieprawdziwe. Liczby, które podają nam zachodni eksperci, ale także personel medyczny z Chin, są dużo wyższe. Jakiś czas temu media społecznościowe w Chinach obiegł film nagrany przez jedną z pielęgniarek, Wtedy oficjalne dane chińskie mówiły o 1970 przypadkach zachorowań. Ta pielęgniarka mówiła o 90 tysiącach zakażonych. Gdy Pekin donosił o 2800 przypadkach zachorowań, to badacze z University of Hong Kong mówili, że jest to prawdopodobnie już 44 tysiące chorych. Badanie przygotowane przez brytyjskich i amerykańskich naukowców z trzech uczelni, Uniwersytetu w Lancaster, Uniwersytetu w Glasgow i Uniwersytetu Florydy, mówi, że do 4 lutego, czyli do wczoraj, ta liczba mogła nawet wynieść 250 tysięcy zachorowań w samym mieście Wuhan. To jest ten aspekt medyczny, ta liczba zachorowań, liczba przypadków śmiertelnych, tego jak ta choroba się rozprzestrzenia. Ale koronawirus z Wuhan będzie miał wpływ i ma wpływ na wiele innych aspektów. Na pewno będzie miał wpływ na społeczeństwo chińskie i już ma, na politykę i na gospodarkę, i to nie tylko chińską, ale i światową. Jeżeli chodzi o społeczeństwo chińskie, to już to widzimy, ogromne niezadowolenie widać przede wszystkim w mediach społecznościowych. Chińczycy niezadowoleni są źli przede wszystkim z tego, że władze chińskie zataiły na samym początku, że coś takiego się dzieje. Przez właściwie półtora miesiąca nie było żadnych informacji o tym wirusie. Wspomniano o tym pod koniec grudnia zeszłego roku, ale wtedy władze twierdziły, że nie ma żadnych dowodów na to, że ten wirus przenosi się ze zwierząt na ludzi. Wytworzyło się jeszcze coś takiego ciekawego, otóż naprawdę poważne dziennikarstwo społeczne. Wielu Chińczyków bierze smartfona w rękę, idzie do aptek, do szpitali, na ulicę i pokazuje, co się dzieje. I stąd wiemy, jak naprawdę tragiczna jest sytuacja chociażby w samym Wuhan. Ale nie tylko, bo są też filmiki z Szanghaju i innych miast, gdzie Chińczycy narzekają, że nie mogą kupić w aptekach maseczek ochronnych, a kiedy przyjeżdżają oficjele partyjni, to dostają całe opakowania, duże opakowania, kartony takich produktów, maseczek. Także to jest też bardzo że ciekawe to obserwować, że rzeczywiście widać, że taką większej odwagi nabrali Chińczycy i zwracają uwagę nie tylko na to, co się dzieje w sensie medycznym, zachorowań, ale także taką na ogromną niesprawiedliwość, jaka się teraz dzieje, jaką widać właśnie w przypadku tej tragedii. Bo właśnie te tragedie, one są straszne, ale i Czernobyl to pokazał, i właśnie ten wirus z Wuhan to pokazuje, że komunizm czyni je jeszcze straszniejszymi. Widzimy także wpływ tego, już widzimy, na chińską politykę. Na pewno na szczytach władzy nasilają się te tarcia frakcyjne, jak zawsze w takich bardzo niebezpiecznych sytuacjach. Ale widzimy ogromne wycofanie się prezydenta Xi Jinpinga. Ostatni raz publicznie w mediach widziany był 28 stycznia, kiedy spotkał się z szefem Światowej Organizacji Zdrowia. 3 lutego odbyło się zebranie stałego komitetu biura politycznego i w takich przypadkach, przy takich wydarzeniach donoszą o tym wszelkie media i gazety, i telewizje, i Xi Jinping zawsze wtedy jest na pierwszym miejscu. Otóż relacje były z tego wydarzenia, ale nawet zdjęcia Xi Jinping, Curtis Ellis, jest takim przypomnieniem, że jednak chyba za bardzo uwierzyliśmy w globalizm i nowy porządek świata, za bardzo uwierzyliśmy to, że można bezpiecznie inwestować w takich miejscach, w których nie ma szacunku dla prywatnej własności, nie ma rządów prawa. Jak się okazuje, jest duży problem z transparentnością i z systemem zdrowia publicznego. Oby Curtis Ellis miał rację, że rzeczywiście jest to taki kubeł zimnej wody i wielu wierzy, że najbezpieczniej jest inwestować w domu. Curtis Ellis zwrócił jeszcze uwagę na jedną rzecz, bo na pewno przy tym wirusie i wpływie na gospodarkę będzie się mówić dużo o umowie amerykańsko-chińskiej niedawno podpisanej, o tej pierwszej fazie tej umowy. Jak pamiętamy, ta umowa zobowiązuje Chiny do zakupienia towarów na co najmniej o wartości co najmniej 200 miliardów dolarów w ciągu 2 lat. Ale Curtis Ellis zwraca uwagę na rozdział 7 tej umowy, dokładnie jej ostatni punkt, 7.6, ostatni punkt w ogóle całej umowy, poświęcony rozwiązywaniu sporów. Ten punkt mówi o tym, że na wypadek naturalnej katastrofy albo innego nieprzewidywalnego wydarzenia, które opóźni wykonanie postanowień umowy, obie strony będą prowadzić dalsze konsultacje. Na wypadek jakiegoś nieprzewidywalnego wydarzenia. Umowę podpisano 15 stycznia, a więc wtedy, kiedy Komunistyczna Partia Chin już dokładnie dobrze wiedziała, jaki ma problem z koronawirusem. I prawdopodobnie będzie wiedziała i wiedziała, że będzie mogła użyć tego jako argumentu do niewywiązania się z postanowień, z założeń tej umowy. Dodatkowo Curtis Ellis mówi o tym, że w tej chwili narasta taka bardzo mocna antyamerykańska propaganda w Chinach i o tym będziemy jeszcze mówić za chwilę. Chcę także opowiedzieć Państwu o tym, o czym dużo się mówi w chińskim internecie, o czym mówią chińscy vlogerzy, a mówią o tym, skąd ten wirus może pochodzić. Na początku wersja była taka, że to z targu rybnego w Wuhan. Tę wersję obalił raport, badanie, które ukazało się 24 stycznia w periodyku medycznym Lancet. Tam naukowcy zbadali 41 przypadków osób zarażonych wirusem z Wuhan i pierwszy przypadek dotyczył 1 grudnia, to była data dużo wcześniejsza niż ta podawana oficjalna przez władze chińskie i dotyczył ten przypadek osoby, która w ogóle nie miała żadnej styczności z targiem Wuhan. A więc był to taki pierwszy sygnał, że coś z tą oficjalną wersją jest nie tak. Skoro jest nie tak, no to co mogło być innym powodem? Skąd mógł się ten wirus wziąć? No od razu podejrzenie padło na jedyny w Chinach, akurat znajdujący się w Wuhan, jedyne w Chinach, laboratorium BSL-4, czyli czwartej klasy bezpieczeństwa, najwyższego stopnia bezpieczeństwa biologicznego. To są takie laboratoria, które zajmują się takimi badaniami nad najbardziej niebezpiecznymi wirusami. Jeszcze raz, takie laboratorium jest jedyne w Chinach i znajduje się akurat w Wuhan. Jego historia powstania jest bardzo ciekawa. Budowa jego trwała prawie 10 lat, budowę zakończono w 2015 roku, laboratorium otwarto w 2018 roku, a jego powstanie było możliwe dzięki współpracy Chin z Francją. Chiny oczywiście chciały mieć takie laboratorium, bo kraj, który je posiada, no to automatycznie jest to oznaka tego, że jego nauka, badania są na bardzo wysokim poziomie, ale potrzebowały partnera i tutaj takim ogromnym promotorem, pomocnikiem w promowaniu tej idei, że właśnie takie laboratorium może powstać w Chinach, był były premier Francji Jean-Pierre Raffarin. Raffarin bardzo mocno tę ideę sprzedawał we Francji, mimo że francuscy eksperci do spraw bezpieczeństwa biologicznego i francuski wywiad ostrzegał, że Francja w ten sposób przekaże Chińczykom technologię, która w przyszłości może być wykorzystywana przeciwko Francji. Raffarin jednak postawił na swoim, to laboratorium powstało, a sam ten francuski polityk zaczął robić karierę w Chinach, znalazł się w zarządach wielu ważnych chińskich firm, fundacji, uniwersytetów i ogólnie uważany jest za takiego orędownika pekińskiego w Europie. Trochę ma chyba kłopoty, dlatego że jakiś czas temu jedno z francuskich czasopism pisało, że w związku z jego relacjami, bliskimi relacjami z partią komunistyczną w Chinach, interesuje się nim Centralna Dyrekcja Wywiadu Wewnętrznego, czyli francuski kontrwywiad. Ale nie tylko francuscy eksperci do spraw bezpieczeństwa biologicznego czy francuski wywiad sugerował, że Chiny, Wuhan to nie jest najlepsze miejsce dla laboratorium klasy 4. Także o tym pisali Amerykanie w lutym 2017 roku w prestiżowym czasopiśmie Nature. Był artykuł poświęcony właśnie temu laboratorium w Chinach i wstawiano tam duży znak zapytania, czy rzeczywiście mogą być zachowane w tym laboratorium standardy bezpieczeństwa. Na ciekawy aspekt zwrócił w tym artykule uwagę Tim Trevan, to jest inspektor, były inspektor ONZ i ekspert do spraw oceny zagrożeń biologicznych, on stwierdził, że bezpieczeństwo takiego laboratorium dużo łatwiej zagwarantowane jest w określonym społeczeństwie, które spełnia określone cechy. On dokładnie nazwał to, które ma określoną kulturę. Cechami tej kultury jest oczywiście otwartość, dopuszczanie do różnorodnych punktów widzenia i otwarty, niezależny przepływ informacji. No jak wiemy, to nie są cechy, które charakteryzują społeczeństwo chińskie pod rządami komunistów. Mamy więc tezę, i to jest to teza bardzo mocno przedstawiana wśród chińskich internautów, ale blogerów, vlogerów, ale także pojawia się w tajwańskich mediach, że prawdopodobnie mogło wyjść do wycieku wirusa z tego laboratorium w Wuhan. Pojawia się wiele tez, skąd się ten wirus wziął, jak powstał, że raczej wielu zajmujących się teraz tą sprawą mówi, że jest to no zdecydowanie wirus, który stworzył człowiek, czyli powstał w laboratorium. Bardzo popularną osobą w chińskim internecie jest taki vloger Lutr. Jego on nadaje ze Stanów Zjednoczonych, jego oglądają Chińczycy właściwie na całym świecie, także w Chinach, i on ten temat właśnie udziału laboratorium w powstaniu takiego tego wirusa bardzo mocno bada. W jednym z programów opisał, że w 2018 roku w laboratorium chińskiej armii, w jednym z laboratoriów chińskiej armii wyzwoleńczej, nie wskazywał jeszcze na to laboratorium w Wuhan, stworzono koronawirusa, który został wyizolowany od nietoperza, od specjalnego gatunku nietoperza występującego w Zhoushan w prowincji Zhejiang. Stąd po chińsku on się nazywa wirus nietoperza z Zhoushan. Zhoushan Bienfu Pindu. Ten wirus jest dość dobrze opisany w wielu pracach badawczych w Chinach, między innymi przez badaczy z Wojskowego Instytutu Naukowego w Nanjingu. I te badania zostały potem wykorzystywane przez badaczy zachodnich i trafił opis tego koronawirusa do zachodnich publikacji. Porównane dane dotyczące tego, charakterystyka tego wirusa z obecnym koronawirusem z Wuhan, no, mówi o tym, że te wirusy są w 95% podobne, co mu wskazywałoby na to, no, że są właściwie, że obecny wirus tak samo jak ten opisywany w 2018 pochodzi prawdopodobnie z tego samego laboratorium. Na jeszcze jedną ważną rzecz, i to jest też taki temat, który właściwie wczoraj, dziś, no, w tym internet chiński, internauci, blogerzy żyją. Na i bardzo ważną rzecz wskazuje Guo Wengui. Guo Wengui albo Miles Guo, tak go na zachodzie przedstawia, tak jest przedstawiany na zachodzie. To jest chiński miliarder, który bardzo zdobył majątek współpracując z partią komunistyczną. W wyniku walki różnych frakcji stracił, no, nabawił się kłopotów, uciekł, stara się teraz o azyl polityczny w Stanach Zjednoczonych. I współpracuje między innymi z Bannonem. I on prowadzi także takie programy, można je nazwać vlogami, prawie codziennie opowiada o tym, co się dzieje teraz w Chinach, o tym, co dzieje się także w polityce amerykańskiej, bo ma dość no, bliski kontakt z wieloma ekspertami i politykami. I w swoim programie 3 lutego, w którym brał udział także Steve Bannon, Guo Wengui zwrócił uwagę na artykuł, jaki ukazał się na portalu chińskiej armii Xilu, czyli Zachodnia Droga. To jest portal o największym zasięgu wojskowy Chińskiej Armii Ludowej w Chinach, bardzo prestiżowy. I tam jest artykuł, który jasno stwierdza, że ten wirus, koronawirus z Wuhan, został stworzony przez człowieka, czyli powstał w laboratorium. Ale oczywiście jest element propagandowy. Otóż według autorów tego artykułu stworzyli go Amerykanie po to, żeby zniszczyć Chiny. Guo Wengui mówi jednak, możemy się pośmiać z tej propagandy, ale Guo Wengui mówi, że to jest bardzo ważny artykuł, dlatego że rzeczywiście po raz pierwszy strona chińska przyznaje, że to nie jest, że to jest wirus, który powstał w laboratorium. Ta druga część, że powstał, że zrobiły to Stany Zjednoczone, to jest ten element, o którym mówił Curtis Ellis, ten nasilającej się propagandy amerykańskiej i zrzucania winy za to, co się w tej chwili dzieje na Stany Zjednoczone. Guo Wengui wskazał także osobę, która miałaby stać za tym programem, który wytworzył tego nowego koronawirusa. Mówi, że jest to profesor z Wuhan University, ekspert do spraw wirologii, ekspert od koronawirusów, Guo Dein. Chińscy internauci mówią o jeszcze jednej osobie, Shi Zhengli, to jest pani profesor z Instytutu Wirologii Wuhan, to tego instytutu, w którym w którym istnieje właśnie to laboratorium klasy 4, najwyższej klasy bezpieczeństwa biologicznego. Otóż ta pani na swoim WeChacie, na koncie na WeChat, WeChat to jest taki odpowiednik Twittera, 2 lutego napisała, że gwarantuje własnym życiem, że wirus nie pochodzi z jej laboratorium. Na to chińscy internauci od razu zaczęli pisać, że no oni nie potrzebują takiego rozdzierania szat, gwarantowania własnego życia. Pani Shi jest naukowcem, wystarczy więc jak przedstawi dowody, które powiedzą o tym, że ten wirus nie pochodzi z jej laboratorium. Chińscy internauci przypomnieli także, że pani Shi Zhengli jest jednym z autorów badania, jakie w 2015 roku ukazał się w czasopiśmie Nature. W tym badaniu wykorzystano technologię rekombinacji genetycznej. Użyto szkieletu znanego już nam wirusa SARS i proteinę strukturalną innego koronawirusa SHC-014, także pochodzącego od nietoperzy. I w ten sposób stworzono nowego koronawirusa, którym może być zakażony człowiek. To badanie w 2015 wywołało ogromne kontrowersje na Zachodzie, dlatego że opisało, w jaki sposób można stworzyć hybrydową postać wirusa, mutanta, który jest bardzo niebezpieczny dla człowieka. W 2013 roku rząd USA zakazał finansowania z funduszy federalnych właśnie takich badań. Wtedy, gdy opublikowano to badanie, którego autorką była pani Shi, jeden z znanych światowych naukowców, Simon Wayne Hobson z Instytutu Pastera, mówił, że jest to bardzo niebezpieczne i że może doprowadzić do tego, że powstające w ten sposób wirusy nie będziemy nad nimi zupełnie panować. Widać więc, czym żyje chiński internet. Sprawdzają Chińczycy, jakie badania prowadzili chińscy naukowcy, którzy w tej chwili są takim narzędziem chińskiej propagandy i starają się opinię publiczną w Chinach i na świecie przekonać, że ten wirus nie mógł powstać, nie mógł być stworzony przez człowieka, a na pewno nie mógł powstać żadnym chińskim laboratorium. Myślę, że to jest temat nieskończony i jeszcze będziemy mieli wiele, wiele informacji i relacji. No jest o bzdurzeniu. Nawet o koronawirusie można bzdurzyć. Oczywiście nie mogę nie wspomnieć o naszym ministrze aktywów państwowych, panu Sasinie, który jeszcze w zeszłym tygodniu przekonywał nas, że nie ma przesłanek, by wstrzymać ruch lotniczy nad Chinami. Kilka godzin po tym, jak to powiedział, lot zawiesił loty z i do Chin. Czyli pan Sasin po prostu nie wiedział chyba, co się dzieje. O tym, że nie wiedział, co w ogóle się dzieje, także w kwestii koronawirusa, świadczy jego kolejna część tej wypowiedzi. Otóż stwierdził on, że Chiny to ogromny kraj. To nie jest tak, że możemy mówić o tym, że cały kraj jest w tej chwili objęty epidemią. W momencie, kiedy pan Sasin o tym mówił, całe Chiny objęte już były epidemią. Akurat tego dnia ostatnia z prowincji, która do tej pory była uważana za czystą, jeżeli chodzi o wirus z Wuhan, Tybet. Akurat tego dnia odkryto pierwszy przypadek zachorowania także w Tybecie. Koronawirus to taka jednak niebezpieczna i dość poważna sprawa. Wydawałoby się czymś naturalnym, że członkowie rządu otrzymują jakieś raporty, informacje na temat tego, co się dzieje. Nie wiem, być może dostają, ale je nie czytają. No pan Sasin na pewno nie dostaje albo na pewno ich nie czyta. I słysząc takie wypowiedzi jak ministra Sasina, a jednocześnie zapewnienia premiera Morawieckiego, że jesteśmy przygotowani na tego wirusa, no to niestety po wypowiedziach pana Sasina mam wrażenie, że to przygotowanie jest jednak słabe. Więc panie premierze, może zrobić tak, jakbyśmy zrobili tu na Tajwanie. Na Tajwanie minister, który opowiada takie rzeczy, dawno przestałby być już ministrem. A propos koronawirusa, inną sprawą, której się dużo mówi, która wręcz wydaje się wzbudza zachwyt, to jest ta informacja o tym, że Chińczycy wybudowali szpital, taki trochę polowy, no bo tymczasowy, w ciągu 10 dni. To jest sukces chińskiego budownictwa. Może warto jednak umieścić to we właściwym kontekście. Nie musieliby budować tego szpitala, gdyby na początku nie zataili informacji o rozwijającym się wirusie. Przez 1,5 miesiąca oszukiwali własny naród. No to teraz muszą zapędzać ludzi, bo w systemie komunistycznym no to da się zapędzić. Jak się nie stawi ktoś na polu budowy, no to obóz koncentracyjny, taki jak w Xinjiangu może, prawda? Więc myślę, że to nie jest żaden wielki sukces. Poza tym jak się patrzy na nagrania, jakie są obecne w internecie, jak wyglądają te szpitale, taki ten szpital właśnie dokładnie, no to on bardziej przypomina więzienia, może nawet krematorium. Tam stamtąd łatwo wyjść się nie da. Także mniej może zachwytów nad tymi osiągnięciami, zwłaszcza w okresie tej tragedii, jaką jest koronawirus, bo jest to żadne osiągnięcie, jeżeli się najpierw nakłamało własnemu narodowi. No i na koniec zostawiam sobie Onet. Otóż Onet umieścił artykuł, który mówi o tym, a właściwie jest to odpowiedzi ambasadora na najczęściej zadawane pytania na temat koronawirusa. Oczywiście chodzi o ambasadora Chin Ludowych w Polsce. No trochę to tak wygląda, że dziennikarze pewnie wysłali pytania do ambasadora i on na te pytania odpowiedział. Oczywiście to tak ma wyglądać, a naprawdę było tak, że ambasada sobie sama napisała te pytania, sama je sobie wymyśliła i sama też na nie odpowiedziała i szukała tylko jakiegoś odpowiedniego medium w Polsce, które by tę chińską propagandę i kłamstwa puściło. No i trafiło na Onet, jakoś łatwo im to przychodzi. A to, że są to kłamstwa, no to wystarczy spojrzeć na parę tutaj zdań zawartych, jedno z nich. Rząd chiński przywiązuje wielką wagę do obecnej epidemii. Przewodniczący Xi Jinping osobiście przewodniczy i kieruje rygorystycznymi działaniami zapobiegawczymi. No o tym, jak kieruje Xi Jinping, to już mówiłam, schował się w tyle, wysłał premiera Li Keqianga, bo boi się, że będzie głównym odpowiedzialnym. A o tym, jak chiński rząd przywiązuje wielką wagę do tej epidemii, no to wspomniane już przeze mnie 1,5 miesiąca, przez które milczeli, jak w trakcie coś powiedzieli, to też skłamali, bo powiedzieli, że nie ma powodów na to, że ten wirus przenosi się z człowieka na człowieka. Taka jest historia, która krąży po portalach społecznościowych w internecie, mówią też o tym media na Tajwanie, jak Amerykanie wysłali samolot Boeinga, ale Boeinga Cargo, po Amerykanów do Wuhan. Chińczycy, kiedy zobaczyli, że to jest samolot cargo, to zaczęli się śmiać, mimo że nawet nie chcą normalnego samolotu wysłać po swoich obywateli. Ale Amerykanie wysłali samolot cargo, dlatego że tym samolotem przywieźli dostawy medyczne dla szpitali w Wuhan. Gdyby był to samolot pasażerski, to nie mogliby zapakować tak dużej ilości. Samolot przyleciał do Wuhan, i okazało się, władze chińskie powiedziały, że tam już odprawy celne się skończyły, wszystko jest zamknięte, więc jedynym miejscem, w którym może ten samolot wylądować, jest Wuxi. Miejscowość odległa 10 godzin lotem samolotem od Wuhan. Więc Amerykanie tam pojechali, tam zostawili ten sprzęt medyczny, lekarstwa i wszystko, co potrzeba szpitalom. I wrócili po Amerykanów do Wuhan. Oczywiście trzeba było ten sprzęt, potrzebne rzeczy przetransportować z powrotem do Wuhan, z Wuxi do Wuhan. No to pokazuje Państwu, jak działa to sprawnie to państwo, jak bardzo przejęci się są komunistyczni kacykowie tym, żeby pomoc była dostarczona na czas i szybko i sprawnie swoim obywatelom. Ale zajmiemy się innymi ciekawymi informacjami w wywiadzie ambasadora Chin. No mamy tu jeszcze coś takiego. Podjęte środki spotkały się z aprobatą ekspertów międzynarodowych. Kolejne kłamstwo. Wielu ekspertów, między innymi do spraw bezpieczeństwa biologicznego, krytykuje Chiny za to, co robił. Już mówiłam o tym, jak krytykowane było same powstanie, stworzenie tego laboratorium. Krytykowani są Chińczycy za to, że zamilczeli na początku, gdy rozwijał się wirus i wątpliwość poddawana jest to, czy mogą sobie z tym po prostu poradzić. No co jeszcze, czym to właściwie, no może trochę śmieszne się to wydaje, ale tak naprawdę jest to śmieszno-straszne. No na przykład możemy przeczytać, że od momentu rozpoczęcia się epidemii Chiny przyjęły otwarte, przejrzyste i odpowiedzialne podejście w stosunku do nowego wirusa. No chyba już dzisiaj długo mówiłam o tym, jak to byli otwarci i jak odpowiedzialni są komuniści chińscy wobec swoich własnych obywateli. Zamilczany ten wirus przez dłuższy czas, podawane nieprawdziwe informacje. Lekarze, którzy pierwsi zaczęli alarmować, 8 lekarzy zostało wsadzonych po prostu do więzienia. Potem zostali wypuszczeni i nawet władze Wuhan powiedziały, że no Boże, rzeczywiście oni mieli rację, kiedy tam mówili o tym wirusie. Dziś bardzo smutna wiadomość. Jeden z tych lekarzy, który najpierw trafił do więzienia, potem cały czas był na pierwszym froncie walki z tym wirusem, jest już jedną z ofiar tego wirusa. Jest chory. No i jeszcze jedno zdanie. Co tutaj można jeszcze powiedzieć? Całkowita suma stawianych diagnoz, ogólna liczba podejrzanych przypadków oraz ilość nowych podejrzanych przypadków spada w ostatnich dniach i wiele wskazuje na to, że docieramy do punktu przegięcia w rozwoju nowej epidemii. Podałam chyba na początku dane z wczoraj. Prawie 4000 nowych przypadków. To jest chyba rekord w ciągu 24 godzin. To są spadające dane. Naukowcy, w tym także naukowcy chińscy, podejrzewają, że kolejny taki duży wybuch, nawet jeżeli teraz troszeczkę uda się opanować ten wirus, to może przyjść kolejna fala na wiosnę. Także do końca jeszcze daleko, ale bajek chińskich komunistów pewnie nieraz jeszcze usłyszymy i one niestety trafiają w bardzo łatwy sposób do polskich mediów. To akurat, że to trafiło do, powiem szczerze, że trafiło do Onetu, nie jestem zaskoczona, bo nie jest to pierwszy raz. Przypomnę takie wydarzenie z 4 czerwca 2018 roku, kiedy Radio Onet, czyli ten poranny program Onet, zaprosił do swojego programu przedstawicielkę firmy Huawei, żeby porozmawiać o sztucznej inteligencji. 4 czerwca to jest taka specyficzna data, w której wielu Chińczyków, ci, którzy mogą, chcą, abyśmy my pamiętali o masakrze na placu Tiananmen. Telewizja Onet, program w Onecie, zafundował nam rozmowę z przedstawicielką firmy Huawei, firmy, o której Guowen Wei, wspomniany przeze mnie wcześniej, Guowen Wei, współpracujący z Bannonem, mówi, że my ludzie na Zachodzie nie bardzo mamy rację, mówiąc, że to jest firma kontrolowana przez chińską armię ludowo-wyzwoleńczą. On mówi, że jest to firma, która jest częścią chińskiej armii ludowo-wyzwoleńczej. Tej armii, która 4 czerwca 1989 roku strzelała do studentów. Ale o tym w Onecie się nie dowiedzieliście Państwo 4 czerwca 2018 roku, tylko było o sztucznej inteligencji. Jacyś sztucznie inteligentni redaktorzy nad tym musieli pracować. Takie materiały pokazują, że Chińczycy, chińska propaganda bardzo łatwo ma wręcz otwarte drzwi w polskich mediach. Dotarcie do lokalnych mediów i dostarczanie im informacji to jest taki bardzo, bardzo ważny element chińskiej wojny informacyjnej. W 2003 roku Centralna Komisja Wojskowa sprawująca zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi zatwierdziła tak zwaną koncepcję trzech wojen, Sanjian. Ona się składa z trzech koncepcja trzech wojen, trzy części, a więc jest wojna prawna, wojna psychologiczna, tutaj na przykład jest zastraszanie społeczeństw, na przykład mówi się, że no jeżeli nie będziecie wykonywać naszych poleceń, no to my raptem nie wyślemy turystów, a przecież było chińskich turystów bardzo dużo, na tym zarabiał wasz przemysł turystyczny, a teraz my to wstrzymamy, jeżeli się nas nie posłuchacie. Co prawda ta odnoga koncepcji trzech wojen chyba teraz właśnie upada, bo chyba nikt już nie chce, przynajmniej teraz na razie nie chce chińskich turystów. Ale to druga, wojna psychologiczna. Trzeci element to jest właśnie wojna na forum opinii publicznej, docieranie do społeczeństwa lokalnego poprzez lokalne media i serwowanie im właśnie chińskiej propagandy. No niestety na tym polu polskie media poległy, bardzo dużo jest tej propagandy i bardzo często polskie media właśnie stają się narzędziem w tej chińskiej wojnie informacyjnej. Smutne, ale prawdziwe. To tyle na dziś. Obiecałam, że będzie raz na tydzień, ale myślę, że w tym tygodniu jeszcze się spotkamy. Będzie to pewnie piątek albo sobota. Dużo się dzieje, no oczywiście o kwestii koronawirusa, ale chciałabym wam, Państwu także opowiedzieć o wizycie wiceprezydenta elekta Tajwanu, Williama Lai, w Stanach Zjednoczonych. Jest to bardzo ważna wizyta z punktu widzenia relacji Tajwanu i Stanów Zjednoczonych. William Lai spotkał się już z kilkoma ważnymi politykami amerykańskimi, między innymi z senatorem Marco Rubio. Dziś brał udział w kongresie w takim spotkaniu dotyczącym wolności religijnej, a jutro będzie narodowym śniadaniu modlitewnym. Także będzie się działo i o tym opowiem za kilka dni. Także do zobaczenia.
W ramach Postscriptum chcę Państwu dziś polecić film, który możecie bardzo łatwo zobaczyć. Można go zobaczyć na stronie Telewizji Polskiej, na wodzie. Film Liz Masandža. To historia Chińczyka, który wierzył do końca w swoje przekonania, był członkiem ruchu Falun Gong i za to trafił do obozu pracy. I opisał nam, jak wyglądają realia w tym obozie, jak torturowani między innymi są więźniowie. Liz Masandža to historia o państwu środka od środka. Wiele scen w tym filmie wykonanych jest ukrytą kamerą. Bardzo ciekawa pozycja pokazująca, jak system komunistyczny niszczy jednostkę w tym państwie, jak pozbawieni zupełnie są Chińczycy od takich podstawowych praw, jak prawa do wypowiedzi, do wyznania, jak to mocno niszczy więzy rodzinne wielu z tych ludzi, którzy mają odwagę wierzyć w swoje przekonania, no niestety nie mogą mieć normalnego życia rodzinnego. I ten system i komuniści dopadają i nawet wtedy, gdy są już poza granicami Chin. Ostatnie sceny filmu są bardzo poruszające. Łatwo dostępny film, można go obejrzeć już w Polsce, bardzo polecam. Zrobiony też bardzo dobrze przez kanadyjskiego reżysera chińskiego pochodzenia. Teraz w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych jest cała grupa takich bardzo młodych reżyserów chińskiego pochodzenia, którzy poruszają właśnie te tematy dotyczące Chin, pokazują nam, jak naprawdę wygląda państwo środka, a warto to obejrzeć, dlatego że w Polsce jest wiele mitów, nieprawdziwych informacji na temat tego, jak rzeczywiście wygląda ten system. Leon Lee to reżyser tego filmu, bardzo już znany między innymi za inny swój film Bleeding Edge, otrzymał nagrodę Gabriel Award, to jest nagroda amerykańskich, kanadyjskich dziennikarzy katolickich. A taka ciekawostka, aktorka, która wystąpiła w tym filmie, Anastazja Lin, była w Polsce w 2000, mówię o filmie Bleeding Edge, była w Polsce w 2015 roku, była jednym z obserwatorów wyborów parlamentarnych. Miałam okazję zaraz po tej wizycie przeprowadzić z nią wywiad i wtedy powiedziała mi, że to, co zobaczyła w Polsce, nasza odwaga, nasze dążenie do prawdy, umiłowanie tradycji, historii polskiej spowodowało, że Polska stała się jej bardzo bliska, bo to też są cechy, które są charakterystyczne dla Chińczyków. Chińczyków, którzy są ludźmi wolnymi, takimi ludźmi jak Anastazja Lin, jak Leon Lee, jakim próbował być główny bohater filmu Liz Masandža Sun. Bardzo polecam ten film, łatwo dostępny na stronie Telewizji Polskiej. Polecam.